Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, dzisiaj wracamy do serii Kontynenty i kontynuujemy Rosję. Choć tak naprawdę sprawa dotyczy głównie Ukrainy, to jednak w czasach, gdy miała miejsce, był to ZSRR i z tego też powodu znalazła się w rankingu, który został przygotowany przez Gosię i Janka. Przypomnę, że znajdziecie go na grupie Kryminalne Historie Strefa True Crime. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Nie czułem żadnej przyjemności, gdy zabijałem, ale pragnąłem tego. Potem stało się to dla mnie niczym jakaś gra kosmiczna. Te słowa wypowiedział Anatolij Onoprienko, skazany na śmierć na Ukrainie po zamordowaniu 52 osób w latach 1989-1996. Znany był także pod pseudonimami Bestia Ukrainy, Bestia Żydomierza, Terminator i Obywatel O. Jak to się stało, że Anatolij stał się bestią? Prześledźmy jego historię. Urodził się 25 lipca 1959 roku we wsi Łaski, niedaleko Żytomierza na Ukrainie. Na chwilę obecną mieszka tam około 700 mieszkańców. Państwo Onoprienko mieli dwóch synów, a Anatolij był tym młodszym. Między chłopcami było 11 lat różnicy. Kiedy Anatolij miał 4 latka, jego matka zmarła. Przez pewien czas opiekowali się nim dziadkowie i ciotka. Wynikało to z tego, że jego tata stwierdził, że będzie się opiekował tylko starszym synem. Wkrótce jednak chłopiec został oddany do domu dziecka w miejscowości Prywitne i był to jeden z rosyjskich sierocińców. W jednym z wywiadów Onoprienko powiedział później, że to z góry określiło jego przeznaczenie. Uważał, że 70% wychowanków sierocińców trafi później do więzienia. Wszystko wskazuje na to, że właśnie to, że Anatolij spędził swoje dzieciństwo w sierocińcu, bez rodziny, stało się katalizatorem jego przyszłych zbrodni, a rodziny stały się celem jego nienawiści i furii. Gardził nimi i nie mógł sobie poradzić z tym, że pozbawiono go rodziny w dzieciństwie. Jego dorastanie nie było dla niego zbyt proste. Zmagał się właściwie z życiem. Pracował też na różnych stanowiskach, jednak nigdzie nie wytrzymywał zbyt długo. W pewnym momencie zdiagnozowano również u niego problemy natury psychicznej. Twierdził, że słyszy głosy, ale nie zostało to jasno określone. W pewnym momencie pracował także jako żeglarz, a przed aresztowaniem studiował leśnictwo na uniwersytecie. Był dosyć dobrze znany władzom i uczestniczył w programie ratunkowym lokalnego oddziału szpitala psychiatrycznego. Takim przełomowym momentem w jego życiu było to, gdy podjął pracę na siłowni pod koniec lat 80. na zachodniej Ukrainie. To właśnie tam spotkał Siergieja Rogozina, swojego znajomego z gimnazjum. Szybko się zaprzyjaźnili, a potem zostali partnerami w przestępstwach. Zajmowali się głównie kradzieżami. Za cel obierali sobie odosobnione domy, głównie na uboczu. Ale pewnego razu, podczas jednego z takich napadów, zostali przyłapani przez rodzinę, która mieszkała w tym domu i która nagle do niego wróciła. Mężczyźni zadziałali impulsywnie, nie chcieli pozostawiać po sobie żadnych świadków i dlatego zdecydowali się, że zamordują wszystkich. Łącznie pozbawili wtedy życia dwójkę dorosłych ludzi, rodziców i ich 8 dzieci. Następnie podpalili dom i uciekli. Po tym wydarzeniu już nic nie było takie jak wcześniej. W końcu ich drogi się rozeszły, a ostatecznie zerwali znajomość. Dla Anatolija było to jednak bardzo istotne doświadczenie, bo właśnie wtedy odkrył, że jest bardziej zafascynowany samym morderstwem niż okradaniem domów. Dlatego postanowił zabijać na własną rękę. Niedługo po tym na swoje ofiarę wybrał parę, która stała przy swoim samochodzie Ładzie na autostradzie. Tak wypowiedział się o tym zdarzeniu. Właśnie ich zastrzeliłem. To nie sprawiło mi przyjemności, ale poczułem tę potrzebę. Odtąd to było prawie jak gra kosmiczna. Stwierdził też, że nie czerpał przyjemności z zabijania. Według niego zwłoki były brzydkie i wypowiadał się o tym z niesmakiem. Mówił też, że śmierdzą i wysyłają złe wibracje. Później zrobił sobie chwilę przerwy, aby pod koniec 1995 roku kontynuować swoje szaleństwo i zamordować przez 6 miesięcy 43 osoby. 12 grudnia decyduje się na zabójstwo nauczyciela leśnictwa o nazwisku Zajchenko, który ma 37 lat. Mieszka z żoną i dwójką synów. Wszyscy zostają zamordowani w ich własnym domu, a jedno z dzieci ma zaledwie 3 miesiące. Do ich morderstwa używa strzelby z obciętą lufą. Kradnie też wtedy ich obrączki ślubne, mały złoty krzyżyk na łańcuszku, kolczyki i znoszone ubrania. Po wszystkim podpala ich dom. To morderstwo też jest dla niego przełomowe. Później twierdzi, że to właśnie wtedy zaczyna słyszeć głosy w swojej głowie. Do tego ma kilka objawień od Boga, który każe mu to czynić. Według niego Bóg przekazał mu także, kto ma się stać celem jego ataku. Pierwszego morderstwa w Bratkowicach dokonuje 31 grudnia 1995 roku. Zabija wtedy mężczyznę o nazwisku Kryłkow, jego żonę i dwie siostry. Wszyscy giną w swoim domu, który następnie podpala. Okazuje się jednak, że wszystko to widział przypadkowy świadek. Onoprienko zdaje sobie z tego sprawę i postanawia go zabić. W związku z tym niedługo po tym mężczyzna o nazwisku Maliński zostaje zastrzelony. To wydarzenie sprawia, że Anatoli postanawia troszkę zmienić swoje postępowanie i decyduje, że nie będzie już napadał na domy, ale będzie zatrzymywał samochody na szosie łączącej miejscowości Berdańsk i Dnieprowskaja. To właśnie tam zatrzymuje kierowców, a następnie ich zabija. Wybór ofiar jest totalnie przypadkowy. Żadnej z nich nie zna. Wypowiada się o tym w ten sposób. To było jak polowanie. Polowanie na ludzi. Nudziłem się. Nic nie robiłem. I nagle ten pomysł wpadał mi do głowy. Mogłem robić wszystko, by o tym nie myśleć, jednak nic to nie dawało. Nie mogłem z tym wygrać. To było silniejsze ode mnie. Więc wsiadałem do samochodu lub pociągu i wyruszałem tylko po to, by zabijać. W ten sposób zabija m.in. dwóch biznesmenów, którzy siedzą w rozbitym samochodzie. Tej samej nocy zabija jeszcze dwie osoby. Przypadkowego przechodnia i osobę, która ma za zadanie patrolować rejon Wasilijewski. Swój plan kontynuuje następnego dnia. Ponownie na tej samej autostradzie zabija trzy osoby w zatrzymanym samochodzie. Chorążego, taksówkarza i kucharza. Jednak po jakimś czasie postanawia zmienić miejsce i ponownie wraca do Bratkowic 17 stycznia 1996 roku. Napada wtedy na dom rodziny Pilot, a dokładniej zabija 5 osób, w tym trójkę dzieci. Najmłodsze z nich miało 6 lat. Po wszystkim decyduje się na podpalenie domu, a podczas ucieczki ponownie zostaje zauważony przez dwóch świadków. 27-letnią kobietę i 56-letniego mężczyznę. Kobieta jest zatrudniona na kolei, mężczyzna jest pasażerem pociągu. Tej samej nocy również tracą życie. 30 stycznia przenosi się do Fastowej w obwodzie kijowskim, gdzie giną kolejne 4 ofiary, w tym 28-letnia pielęgniarka, jej dwaj synowie i 32-letni mężczyzna, który tego dnia odwiedza ich dom. Onoprienko staje się jednak coraz mniej ostrożny, a zbyt wielu świadków zmusza go do zmiany lokalizacji. Przenosi się więc na północ od stolicy. Trafia do Żytomierza, gdzie 19 lutego włamuje się do domu kolejnej rodziny. Tym razem jednak zmienia trochę swoje postępowanie. Ojca i syna zabija na miejscu, strzela do nich. Natomiast matkę i jedną z córek tłucze na śmierć młotkiem. Następnie kieruje się do pokoju, gdzie znajduje się druga córka, która akurat się modli i każe jej powiedzieć, gdzie kryją się kosztowności rodzinne. Dziewczynka mu odmawia, a mężczyzna wyznaje później podczas przesłuchania, że bardzo przytłoczyła go jej siła, jaką się wykazała, zwłaszcza, że była w tak młodym wieku, by oprzeć się nieuchronnej śmierci. Niemniej jednak zatłukł ją potem na śmierć młotkiem. 27 lutego przenosi się do Maliny w obwodzie lwowskim i zabija 4 członków rodziny Bodnarczuk. Dorosłych zabija od razu strzałem, a dzieci atakuje siekierą. To mu jednak nie wystarcza i w ciągu godziny atakuje sąsiada. tej rodziny, biznesmena, nazwiskiem Sark, strzela do niego, a następnie okalecza w jego własnym domu. Rąbie jego ciało siekierą, a następnie robi obchód dookoła domu, zagląda w okna, aby sprawdzić, czy przy życiu nie został żaden ślad. Wypowiada się o tym w ten sposób. Wiecie, musiałem ich zabić. Zrobiłem to z miłości. Kochałem ich tak bardzo, te dziewczynki, tego mężczyznę, kobietę. Musiałem ich zabić. Głos w mojej głowie i sercu mi to mówił. Bardzo głośno. Nie jestem maniakiem. Gdybym nim był, rzuciłbym się teraz na was i zamordował. To nie jest takie proste. Wtedy kierowała mną jakaś inna, wyższa siła. Coś telepatycznego lub kosmicznego. Jestem jak królik w laboratorium. Doświadczenie polega na tym, by udowodnić, że człowiek jest zdolny do morderstwa i że może nauczyć się z tym żyć. Polega na tym, bym pokazał, że sobie z tym radzę, potrafię to znieść, znieść wszystko, zapomnieć wszystko. Do ostatniego morderstwa dochodzi 22 marca 1996 roku w wiosce Busk, niedaleko Bratkowic. Zabija wtedy rodzinę Nowosadów. Wszyscy zostają zastrzeleni, a następnie podpaleni. Do tego momentu liczba jego ofiar wynosi 52. W tym samym czasie policja zaczyna panikować. Rośnie liczba ofiar, a wciąż nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Wszystkie siły koncentrują się na tym, aby znaleźć bestię Ukrainy. Wiele ofiar Onoprienko mieszkało w niewielkich wioskach w obwodzie lwowskim przy granicy z Polską. Armia i siły specjalne zostają zmobilizowane właśnie w tych obszarach, aby spróbować pomóc tym, którzy nadal mieszkają w tych regionach, a także robią wszystko, aby złapać człowieka nazwanego Terminatorem. Między innymi stosują taktykę blokowania obszaru. Jednak to dla Onoprienki nie stanowi żadnego problemu. Z łatwością prześlizguje się przez policyjną pułapkę i przenosi do kolejnych pobliskich wiosek, a tam kontynuuje swoje zabijanie. Ma swój wzór i swój podpis. Napada na domy na obrzeżach, a następnie je podpala. Najczęściej jego ofiarami padają rodziny. Policja nie jest w stanie go wyśledzić. Ma tylko nazwiska ofiar, które dodaje do kolejnych niechlubnych statystyk. Śledczy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą. Do tego uważają, że jest naprawdę genialny w zacieraniu śladów i ma bardzo przemyślane metody. Ulice patroluje wojsko, a policja jest cały czas w gotowości. Jednak sytuację utrudnia fakt, że zabójca działa na terenie całej Ukrainy. I rzeczywiście tak jest, bo gdy zerkniemy na mapę, to Onoprienko skacze z zachodu na wschód, z północy na południe. Początkowo policja nawet nie zauważa tego, że te wszystkie zbrodnie popełniła jedna osoba. W końcu następuje przełom. Wszystko się zmienia 7 kwietnia 1996 roku, kiedy to komisariat w Jaworowie koło Lwowa otrzymuje bardzo ciekawe zawiadomienie. Otóż tego dnia oficer Kuniej odbiera bardzo dziwny telefon od człowieka, który przedstawia się jako Piotr Onoprienko. Mężczyzna zawiadamia, że w ostatnim czasie znalazł w swoim domu ukrytą broń i podejrzewa, że należy ona do jego kuzyna Anatolija. Piotr mówi także, że kazał się wynieść kuzynowi, a to tylko zdenerwowało mężczyznę i teraz się martwi o siebie i swoją rodzinę. Dlatego składa zawiadomienie o tych groźbach i bardzo chciałby, żeby ktoś się tym zajął. Mężczyzna twierdzi także, że Anatolij wyprowadził się z jakąś kobietą i jej dzieckiem do Żytomierza. Zgłoszenie nie wydaje się być jakoś specjalnie ciekawe, ale ponieważ w obecnej sytuacji wszyscy i tak są bardzo wyczuleni na każdą informację, to zawiadomienie to wpada w oko innego oficera, Krukowa, który niedawno przeczytał raport o kradzieży strzelby kaliber 12, używanej do polowań, a kradzież ta miała miejsce właśnie w Żytomierzu. Według Piotra kuzyn mieszkał z nim od kilku miesięcy, ale nie mieli zbyt dobrych relacji. Często też wychodził z domu i znikał na kilka dni, nigdy nie mówiąc, co i gdzie robi oraz kiedy wróci. Piotr nie połączył go wtedy z tymi morderstwami, po prostu bał się o swoje życie i życie swojej rodziny. I było to na swój sposób zaskakujące, bo Piotr Onoprienko to wysoki, silnie zbudowany mężczyzna, o surowej, okrągłej twarzy i czerwonawej cerze. Nie wyglądał na człowieka, który bałby się kogoś. Z tej rozmowy powstała następująca notatka. Człowiek o podejrzanym charakterze, z obwodu żytomirskiego, rzekomo uzbrojony, planuje popełnić zbrodnie w czasie świąt wielkanocnych. Nie dziwne więc, że z braku innych informacji oficer postanowił się właśnie taką zainteresować. 15 minut później mężczyzna decyduje się zadzwonić do swoich przełożonych i przedstawić im swoje podejrzenia. O godzinie 12.15 dostaje rozkaz od szefa policji obwodowej, generała Bogdana Ramanuka, aby utworzyć grupę zadaniową lokalnych detektywów i policjantów oraz zorganizować rezerwę dodatkowej siły, co oznacza ochotniczą grupę cywilną. W ciągu godziny zebrano 20 patrolowców i detektywów, a grupa wyrusza nieoznakowanymi samochodami na ulicę. W międzyczasie zapoznają się także z planem mieszkania, w którym mieszkał podejrzany. Zajmuje im to mniej więcej pół godziny. Mieszkanie to znajduje się na trzecim piętrze. Oficer decyduje się zablokować wejście do budynku oraz wysłać po dwóch mężczyzn, aby pilnowali czwartego i drugiego piętra. Reszta policji i ochotników otacza budynek. Mieszkanie należy do dziewczyny podejrzanego, fryzjerki z Jaworowa, którą policja zidentyfikowała jako Annę. Jest to dla policjantów kwestia problematyczna, bo nikt nie ma pojęcia, czy ona i jej dwójka dzieci są aktualnie w domu. Na szczęście są w tym czasie w kościele. Relacja między parą jest już na tyle silna, że dzieci Anny nazywają Anatolia tatą, a znają go tylko 3 miesiące. W końcu oficer decyduje się, aby zapukać do mieszkania mężczyzny. Ten bez wątpienia otwiera drzwi i ku jego zaskoczeniu szybko zostaje zakuty w kajdanki. Policjantom udaje się wziąć go zaskoczenia dzięki temu, że mężczyzna myślał, iż to właśnie Anna z dziećmi wraca do domu. Następnie oficer postanawia rozejrzeć się po mieszkaniu i od razu rzuca mu się w oczy sprzęt stereo marki Akai. Jest niemal pewny, że to samo stereo zostało skradzione z domu rodziny Nowosadów. Później sprawdzono oczywiście markę i numery seryjne i potwierdzono zgodność. Anatolij zostaje poproszony o pokazanie dowodu i prowadzi policjantów do innego pokoju. Gdy otwiera drzwi, od razu rzuca się w kierunku pistoletu, który ma tam ukryty. Na szczęście udaje się go obezwładnić. Później zostaje przewieziony na komisariat, a na miejscu mieszkanie zostaje dokładnie przeszukane. Łącznie znaleziono 122 rzeczy, które pochodziły z kradzieży. Większość właścicieli już nie żyła. Zostaje także znaleziona spiłowana strzelba kaliber 12. Gdy policjanci kończą przeszukiwać dom, właśnie wraca Anna z dziećmi. Jest przerażona tym, co się dzieje. Wokół bloku jest pełno policji, a po chwili podchodzi do niej oficer Krukow i prosi o krótką rozmowę. Kobieta zostawia dzieci na zewnątrz i następnie idzie porozmawiać z oficerem. Rozumie, że stało się coś poważnego, ale pyta, co się stało. Mężczyzna jest bardzo bezpośredni i mówi: pamiętasz te zabójstwa w Bratkowicach? I kobieta załamuje się, a następnie zaczyna płakać. Szlocha, że nie miała pojęcia, że myślała, że Anatolij jest jakimś biznesmenem. Mimo ogromnej ilości dowodów, Krukow potrzebował jednak przyznania do winy. Ale Anatolij od samego początku nie zamierzał współpracować. Milczał. Jednak oficer się nie poddawał i przedstawił mu ogrom dowodów, jakie miał przeciwko niemu. Na co mężczyzna się uśmiechnął i powiedział: dobrze, będę zeznawał, ale nie przed tobą. Stwierdził, że porozmawia tylko z generałem. Następnie złożył ręce i siedział w milczeniu. Krukow decyduje się zadzwonić do Bogdana Teslia, głównego detektywa z Jaworowa. Nie pracował on przy tym śledztwie. W tym czasie siedział akurat w domu i oglądał telewizję. Jednak gdy tylko otrzymał telefon o godzinie 21 z prośbą, aby stawić się na komisariacie, od razu jedzie na miejsce. Jest uważany za jednego z najlepszych śledczych w swoim mieście. Jest też doceniany za umiejętność przeprowadzania bardzo skutecznej rozmowy z przestępcami. W tym czasie Onoprienko zrzeka się prawa do adwokata i czeka, aż przyjedzie generał. W końcu o 22 wchodzi do niego Teslia, siedzą sami i zaczynają przesłuchanie. Tessia po latach wspominał, że bardzo bał się tego przesłuchania, że coś pójdzie nie tak. Nie wiedział, czy na przykład następnego dnia mężczyzna się nie powiesi w celi i już nigdy nie zamknął tej sprawy. Wiedział, że musi sprawić, by zaczął mówić. Mężczyzna zaczyna więc ostrożnie wypytywać podejrzanego, początkowo o jego życie. Na początku Anatolij nie odpowiada. Jednak już po pół godzinie zaczyna opowiadać historię swojego życia. Mówi, gdzie się urodził, że zmarła jego matka, gdy był bardzo mały, że potem został oddany do rosyjskiego sierocińca. Bardzo szczegółowo o tym opowiada. Tak samo opowiada o tym, że jest zły na ojca za to, że oddał go do sierocińca, a przy sobie zostawił tylko starszego brata. Uważał, że jego ojciec i starszy brat spokojnie poradziliby sobie z jego wychowaniem. Gdy o tym opowiada, jest bardzo wzburzony. Na to Tessia spytał Anatolija, czy kiedykolwiek czuł żal do swojej rodziny. Anoprienko chwilę się zawahał, a następnie potrząsnął głową i powiedział, że będzie rozmawiać tylko z generałem. W tym momencie oficer próbuje czegoś innego. Mówi mu, że dobrze, dostanie swojego generała, dostanie nawet 10 generałów, ale jak to będzie wyglądać, gdy on ich przyprowadzi? A Anatolij dalej będzie milczał, że może wcale nie ma nic do powiedzenia. Więc jak to będzie wyglądało? Na co mężczyzna odpowiada, że ma się nie martwić i on z całą pewnością ma wiele do opowiedzenia. Krótko przed 23 zostawia go samego. Na korytarzu czeka w tym czasie na niego generał Romaniuk. Po zapoznaniu się z aktami, wraz z asystentem i dwójką innych ludzi, wchodzi do pokoju przesłuchań. Zaczyna się zeznanie. Na początku delikatnie opowiada tylko o tym, jak ukradł strzelbę. Ale wkrótce przechodzi do kradzieży, których dokonywał ze swoim znajomym, a następnie opowiada o kolejnych morderstwach. Przesłuchanie trwa do godziny 6 nad ranem. Mężczyzna przyznaje się wtedy do zamordowania ponad 50 osób. Ze szczegółami opowiada o każdym morderstwie. Bardzo chce, by traktowano go jako fenomen natury. I cały czas podkreśla, że to Najwyższy rozkazał mu zabijać. Następnego dnia Tessia jedzie do Lwowa. Tam też zostaje przeniesione Onoprienko. Rozpoczyna się kolejna seria przesłuchań. Trwa 5 dni. Po wszystkim oficer stwierdza, że jest jedną z najbardziej zdumiewających osób, jaką miał okazję przesłuchiwać. Najbardziej absurdalne jest dla niego to, że to Bóg kazał mu zabijać i że został wybrany. Uważał, że był w posiadaniu specjalnych umiejętności, że potrafił też kontrolować zwierzęta za pomocą umysłu, a nawet zatrzymać ich serce. Detektyw udaje bardzo zainteresowanego tym tematem i prosi, aby Anatolij mu pokazał, na nim samym, jak działają te jego zdolności. Onoprienko jednak się wycofuje i mówi mu, że to działa tylko na ludziach słabych, a Tessia nie wydaje się być takim, więc na nim nie zadziała. Mężczyzna twierdzi też, że spędził sporo czasu w kijowskim szpitalu i leczył się na schizofrenię. Nie była to do końca wygodna informacja dla śledczych, i wkradło się tutaj trochę zamieszania. W związku z tym 19 kwietnia odebrano Tesli tę sprawę. Ponownie wróciła w ręce detektywów z Kijowa. Być może chodziło o to, że Tessia twierdził, iż Onoprienko był totalnie obłąkany i że działał w pojedynkę. A raczej wszyscy chcieli, aby ukarać bestię z Żytomierza. Jeżeli chodzi o to działanie w pojedynkę, to policja miała jeszcze takie domysły, że być może to był jakiś gang i chcieli wierzyć, że to kilka osób zamordowało tak wielu niewinnych ludzi, ale wszystko wskazywało na to, że był to samotny, seryjny morderca. A przynajmniej tak twierdził Tessia. W tym czasie poddano też Onoprienkę badaniom psychiatrycznym, ale nawet gdyby oni uznali, że jest zdolny, by stanąć przed sądem, to proces nie mógł się rozpocząć aż do listopada 1998 roku. Na Ukrainie bowiem proces mógł się dopiero rozpocząć wtedy, gdy obrońca zapoznał się z całym materiałem dowodowym, zgromadzonym przeciwko swojemu klientowi. A w przypadku Anatolija było tego naprawdę bardzo dużo. 99 teczek zawierających wszystko, co tylko można było zebrać. Zdjęcia ofiar, samochodów, skradzione rzeczy. Inną przyczyną zwłoki było coś bardziej prozaicznego. Po prostu brak pieniędzy. Wreszcie rząd ukraiński zgodził się przeznaczyć na to odpowiednią kwotę. Zrobił to dopiero po nagłośnieniu sprawy w mediach. 23 listopada psychiatrzy uznali, że 39-letni Anatolij jest na tyle zdrowy psychicznie, by odpowiadać przed sądem. Sąd w Żytomierzu stwierdził, że Onoplienko nie cierpiał na żadną chorobę psychiczną, jest w pełni świadomy tego, co zrobił, kontrolował to wszystko i nie potrzebuje też przechodzić żadnych dodatkowych, specjalistycznych badań psychiatrycznych. Mimo tego Anatolij cały czas twierdził, że kierowało nim coś pozaziemskiego, boskiego, telepatycznego. Coś, co kazało mu zabijać, co kontrolowało jego ciało. Jeżeli chodzi o schemat działania Anatolija, to wyglądał on mniej więcej tak. Zawsze szukał domu na uboczu, najlepiej na końcu wioski. Czekał do nocy i dowiadywał się jak najwięcej informacji o danym domu, liczbie mieszkańców, bliskości sąsiadów, czy na podwórku były psy i tak dalej. W nocy wydawał jakiś dziwny dźwięk albo robił hałas, aby przykuć uwagę ojca rodziny. Zawsze zaczynał od niego. Uważał go za największą przeszkodę i dlatego to właśnie jego najpierw zabijał. Potem kierował broń w stronę innych członków rodziny, którzy stanowili według niego największe zagrożenie. Zawsze zabijał ofiary według tego samego klucza. Jeżeli na przykład w rodzinie był starszy nastoletni syn, to najczęściej był drugi w kolejności. W przeciwnym razie była to matka. Na koniec zostawiał sobie dzieci. I jak później przyznał, było to dla niego najbardziej zabawne. Często to właśnie w stosunku do dzieci dopuszczał się naprawdę bestialskich praktyk. Podczas gdy do rodziców zwykle strzelał, najmłodszych członków rodziny bił młotkiem albo ćwiartował siekierą. Następnie kradł niektóre rzeczy z domu. Według niego te, które miały największą wartość. Postrzegał te przedmioty jako przypomnienie każdego ze swoich morderstw. W tym celu zabierał też bieliznę ofiar. Następnie podpalał dom, zacierał wszystkie ślady. Potem przez chwilę obserwował dom i patrzył, czy nie było świadków. Jeżeli byli, ich także neutralizował. Proces rozpoczął się oficjalnie 12 lutego 1999 roku. Oskarżony przebywał na sali w klatce stalowej. Setki ludzi toczyły się w miejscu przeznaczonym dla publiczności. W obawie przed próbami samosądu policjanci dokładnie przeszukiwali ludzi wpuszczanych na salę sądową. Wielu z nich obawiało się, że mężczyzna otrzyma tylko 15 lat pozbawienia wolności. Była to wtedy maksymalna kara stosowana na Ukrainie. Oczywiście za wyjątkiem kary śmierci. Podczas procesu Onoplienko milczał. Gdy sąd zapytał go, czy chciałby złożyć jakieś oświadczenie, mężczyzna tylko wzruszył ramionami i cicho powiedział: nie, nic. Sąd też przypomniał mu o jego prawach, na co mężczyzna stwierdził, że uważa się za zakładnika. Podczas całego procesu mówił bardzo mało. Zapytany o narodowość odpowiedział, że żadna. W związku z tym sędzia wpisał mu, że Ukrainiec. Anatolij cały czas twierdził, że przez wiele lat był jak robot sterowany przez jakąś ciemną siłę i nie powinien być sądzony, dopóki psychiatrzy nie zbadają źródła tego stanu. Krzyczał do sądu, że nie jest w stanie go ocenić takim, jakim jest, że nie widzi dobra, które czynił i nigdy tego nie zrozumie. Dodał jeszcze, że może dopiero jego wnuki zrozumieją. Jego obrońca, Rusłan Moszkowski, nie podważał jego winy. Jednak zwracał uwagę na jego dzieciństwo. Uważał, że pobyt w sierocińcu będzie okolicznością łagodzącą. Cały czas domagał się też specjalistycznych badań psychiatrycznych. Z kolei oskarżyciel twierdził, że takie badania były już przeprowadzone i jednoznacznie odrzucili diagnozę mówiącą o tym, że mężczyzna cierpi na schizofrenię. Twierdził też, że Onoplienko prowadził podwójne życie i na tym polega sedno tej sprawy. W kwietniu 1999 roku proces był już bliski końca. Oskarżyciel żądał kary śmierci. Uważał, że Anatolij Onoplienko jest ekstremalnie niebezpieczną postacią, a kara dla niego też musi być ekstremalna, czyli kara śmierci. Z kolei obrońca starał się cały czas znaleźć okoliczności łagodzące. Mówił, że jego klient już od dzieciństwa był pozbawiony miłości matczynej, a to wpłynęło na jego wychowanie. Brak matki miał wpływ na to, że Anatolij Onoplienko nie posiadał wszystkich ludzkich uczuć. następnie poprosił o łagodny wymiar kary. Po 3 godzinach sąd ogłosił wyrok. W świetle prawa ukraińskiego Anatolij Onoprienko zostaje skazany na karę śmierci przez zastrzelenie. Na koniec Anatolij powiedział: kradłem, zabijałem, ale jestem robotem, nie czuję nic. Byłem już tyle razy bliski śmierci, że teraz jestem tylko ciekaw, co jest dalej, co jest po śmierci. Ostatecznie jego wyrok został jednak zamieniony na dożywocie. Było to spowodowane tym, że Ukraina została członkiem Rady Europy w 1995 roku i musiała znieść karę śmierci. Co ciekawe, sam Onoprienko był rozczarowany. Chciał, aby kara śmierci została wykonana. W tym czasie na Ukrainie doszło do prawdziwej fali protestów. Zaangażowało się w nią wielu polityków. Twierdzili, że pomimo prawa europejskiego, mężczyzna nie zasługuje na taką łaskę. A jego sprawa stała się kością niezgody całego narodu. Mężczyzna udzielił też kilku wywiadów, w których opowiadał o swoich zbrodniach. Mówił, że przygotowywał się do życia w więzieniu już od jakiegoś czasu, że zaczął dietę, uprawiał jogę i że nie bał się śmierci. Nie ma to dla niego żadnego znaczenia. Oczywiście wolałby tę karę wykonano i ogólnie nie jest zainteresowany jakimikolwiek relacjami z ludźmi. Z takich ciekawostek powiem wam jeszcze, że niepokojące jest to, że w jego historii jest taka 5-letnia luka w latach 1989-1995, kiedy to opuścił Ukrainę i wyjechał do Europy. Niestety nie wiadomo zbyt wiele o jego działaniach w tym okresie. Według ambasad Austrii i Niemiec Onoprienko został deportowany z obu krajów, choć odmówili podania dat. Sam Onoprienko twierdził, że w tym czasie pracował jako robotnik fizyczny, ale jego głównym źródłem dochodu były przestępstwa, łamania i rabunki. Nie przyznał się do żadnych morderstw w Europie. Jeżeli chodzi o jego wspólnika, Siergieja Rogozina, to został on skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Jeżeli chodzi o Onoprienko, to choć jego wyrok w 2000 roku został zamieniony na dożywocie, to i tak miałby możliwość ubiegania się o warunkowe zwolnienie w 2019 roku. I było to przerażające, dlatego że w niejednym wywiadzie deklarował, że będzie dalej zabijał. Jednak 27 sierpnia 2013 roku mężczyzna zmarł. Śmierć nastąpiła w godzinach popołudniowych, a jako oficjalną przyczynę śmierci podano zawał serca. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat Anatolija. Jestem ciekawa, co wy uważacie o tej sprawie i jak postrzegacie jej cały przebieg. Przyznam, że ta świadomość, że działał taki seryjny morderca właściwie tuż przy granicy z Polską, jest naprawdę przerażająca, bo chyba nie ma nic gorszego niż siedzieć we własnym domu i niespodziewanie, zupełnie przypadkowo, zostać napadniętym, a następnie zamordowanym. To druga część, jeśli chodzi o Rosję, więc jeśli nie słuchaliście pierwszej części, to zapraszam was do zajrzenia w playlistę Kontynenty i tam będzie. Zostaje nam jeszcze trzecia część, czyli numer 1 na liście seryjnych morderców, którzy zabili najwięcej osób. A na koniec chciałam jeszcze podziękować wam za wasze wsparcie, a zwłaszcza w formie Patronite i tutaj na YouTubie. Dziękuję też i Sebastianowi, który pomógł mi przy opracowywaniu materiału. A tymczasem życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.